Wracamy do debaty, która odbyła się przed dwoma dniami. Z nami jest już Leszek Cibor, szkoleniowiec, specjalista do spraw mowy ciała i autoprezentacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
To w takim razie zacznijmy od pierwszej rzeczy, bo pan zajmuje się ocenianiem, profesjonalnie ocenianiem tego, jak dany mówca wypada, jak się prezentuje, jak wygląda jego mowa ciała, więc może lekkie podsumowanie, jak pan ocenia całą debatę pod tym kątem, a później przejdziemy do konkretnych przykładów.
Jasne. Uważam, że prezydent, w ogóle cała rola prezydenta to jest rola lidera, a lider powinien inspirować. No i tej inspiracji moim zdaniem w całej debacie w 2020 roku, teraz przy tych 10 kandydatów, było bardzo mało, muszę przyznać, co trochę rozczarowuje. No i jeden z kandydatów się akurat tą inspiracją znacząco wyróżnił, jeśli chodzi o elementy mowy ciała, czyli te elementy, które można wyszczególnić, które są obiektywne, które są elementami szkoleniowymi, czyli jakby można je oddzielić od sympatii czy antypatii.
Czyli mówi pan w tym momencie o wyszkoleniu, o wyszkolonych ruchach, o wyszkolonych gestach, tak?
Dokładnie, dlatego że należy zwrócić uwagę na jeden taki klasyczny efekt, efekt tak zwanego potwierdzenia, czyli widzowie, czy w ogóle wszyscy, ten efekt wpadamy i my lubimy słuchać i lgniemy do lubienia ludzi, którzy wstępnie zgadzamy się z nich, z ich poglądami, z ich opinią, już ich wstępnie lubimy, więc tutaj ocenianie, kto wygrał, możemy zrobić tylko pod kątem obiektywnych technik użytych, ponieważ kto wygrał jest bardzo subiektywne, tak ogólnie rzecz ujmując.
To nie oceniajmy, kto wygrał, ale kto jak się zaprezentował. Pan ocenił, że tutaj na tle kandydatów wyróżnił się w pana zdaniem Robert Biedroń. To czym się wyróżnił w takim razie?
Dokładnie. Robert Biedroń wyróżnił się tym, że jako jedyny z kandydatów faktycznie używał technik, które inspirują. Na przykład przytaczał osobiste historie, osobistą swoją historię, że jestem chłopakiem z małego miasteczka i przebył długą drogę. Przytaczał osobiste historie pielęgniarza, czy też pani, która walczyła o prawa lokatorskie. Więc te osobiste historie, one wybrzmiewały w jego krótkich wypowiedziach, a przygotowanie takiej krótkiej, minutowej wypowiedzi, która będzie zawierała elementy racjonalne, czy też elementy przemawiające do konkretów, liczb, elementy emocjonalne i jeszcze budowały wizerunek kandydata, jest bardzo, bardzo trudne. Wydaje mi się, że akurat Robert Biedroń tutaj wyszedł naprawdę obronną ręką, bo jako jedyny te trzy elementy zawiera w swoich krótkich, minutowych wystąpieniach.
No to w takim razie prześledźmy po kolei. Prezydent Andrzej Duda. Co było dobrze, co było niedobrze, pana zdaniem?
Prezydent Andrzej Duda świetnie wyszedł, jeśli chodzi o swoją ogólną postawę. Jego rola w tej debacie jako jedynego kandydata była, żeby się obronić. A żeby się obronić, no to musiał, trochę mówiąc kolokwialnie, nawrzucać argumentów, otoczyć się taką tarczą argumentów, które są nie do zbicia, które są naprawdę niezatapialne i robił to świetnie. Plus był uśmiechnięty jako jeden z niewielu kandydatów. On i Robert Biedroń mieli dość pogodny wyraz twarzy i spokojny. Natomiast u Andrzeja Dudy zdecydowanie nie pasowało mi to, że był trochę zasapany. Wyglądał jakby był zmęczony, zdenerwowany. Ciężko powiedzieć, skąd to wynikało, ale łapał taką swoistą zadyszkę w którymś momencie. Ciężko go jeszcze z innych elementów wyróżnić, być może trochę błądził wzrokiem. Wydaje mi się, że był trochę rozkojarzony na tej debacie.
Tutaj postawimy trzy kropki, bo są jakieś problemy z połączeniem i nie do końca słuchacze mogą zrozumieć, co pan chce przekazać. 47 sekund krótkiej muzyki wstępu do płyty, o której będziemy mówić za 15 minut i wracamy do rozmowy, obiecuję. Tak wygląda wstęp do płyty Królowa Dram, o której będziemy rozmawiać za 15 minut. To był przerywnik wymuszony technologicznie. Powracamy do rozmowy przerwanej przed 40 sekundami. Leszek Cibor jest państwa i moim gościem, specjalista do spraw mowy ciała i autoprezentacji. Witam ponownie.
Witam serdecznie.
I teraz mimo wszystko słychać pana o wiele lepiej, więc powracamy do postawy pierwszego kandydata Andrzeja Dudy. Powiedział pan, że wyglądał na nieco zmęczonego, nieco zaspanego, chociaż był w o tyle trudnej sytuacji, że to on musiał się bronić.
Znaczy, to nie jest o tyle trudna sytuacja, po prostu musiał przyjąć taktykę obronną, czyli otoczyć się argumentami i nie wdać się w żadną pyskówkę, w żadną wymianę argumentów, co zrobił bardzo dobrze. Przy okazji miał ten jeden element, akcent, którym zaatakował Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bardzo zgrabnie to zrobił, bo jakby państwo przeanalizowali sobie jeszcze raz tą debatę, to Władysław Kosiniak-Kamysz w następnej wypowiedzi do tego nawiązał, czyli to Władysław Kosiniak-Kamysz zaczął się bronić. A to nie jest dobra taktyka dla pretendenta. Wszystkich pozostałych 9 kandydatów jest pretendentami. Oni powinni atakować w tej całej konstrukcji. Więc pod tym względem ta debata, Andrzeja Dudy, uważam, że wyszła naprawdę przyzwoicie.
No dobrze, a teraz porozmawialiśmy o tym, kto wypadł najlepiej. Powiedział pan, że pana zdaniem Robert Biedroń, nie chodzi tu o poglądy, a o samą mowę ciała i autoprezentację. A w takim razie, gdzie pan zauważył duże błędy? Kto wypadł najmniej korzystnie według pana?
To znaczy, w moim odczuciu najmniej korzystniej wypadli kandydaci, którzy realizowali zupełnie inny cel niż jest cel debaty prezydenckiej. Cel debaty prezydenckiej to jest przekonać odbiorców do tego, żeby wybrali mnie jako prezydenta. A na przykład Paweł Tanajno realizował ewidentnie inny cel. To był cel zwrócenia uwagi na akcję konkretną społeczną, której przewodzi. Więc no, tutaj należy ocenić, no, jest to błąd, jest to strategiczny błąd, no bo w debacie prezydenckiej chodzi o coś zupełnie innego. Natomiast jeśli chodzi o takie błędy, które się pojawiały, są takie błędy, które mówcy popełniają bardzo często, kiedy nie mają dobrze przygotowanych, improwizowanych wypowiedzi. No bo kandydaci nie znali pytań, więc musieli szybko na poczekaniu mieć przygotowane fragmenty mów, rozpoczęcia, mieć przygotowaną pewną strukturę, przemyślenia, antycypować pewne rodzaje pytań. I świetnie przygotowani byli Hołownia, świetnie przygotowany był Biedroń, Andrzej Duda oczywiście był dobrze przygotowany, Mirosław Pietrowski był przygotowany, ale na przykład taka sytuacja, w której padło pytanie, gdzie pan pojedzie po objęciu urzędu prezydenta? I byli kandydaci, którzy odpowiadali, po objęciu urzędu prezydenta pojadę do. Czyli odpowiadali w takim szkolnym stylu, trochę lali wodę. Na przykład Mirosław Pietrowski mówił w kółko, chcę powiedzieć, że mam minutę czasu i używam takich sformułowań, które są po prostu laniem wody.
Czyli zabierał sobie czas antenowy po prostu.
Zabierał sobie czas antenowy, ale to wynikało z tego, że po prostu nie był najlepiej przygotowany, nie miał dobrze opracowanej odpowiedzi, przez co z tyłu głowy szukał następnych zdań. I szukając następnych zdań właśnie mówimy, chcę powiedzieć, że, albo mówimy, pojadę tam, w odpowiedzi na pytanie pojadę tam.
Ale może mimo wszystko wypada to naturalnie? Czy jednak to jest niekorzystne według pana?
Znaczy to jest bardzo takie apelowe, szkolne, taka prosta odpowiedź, nieskomplikowana. Może to wypaść naturalnie, tylko teraz zwróćmy uwagę, jaki cel chcemy realizować w debacie. Na przykład pan Żółtek zdecydowanie mógł wypaść naturalnie i podobał się wielu osobom, bo miał taki, mówiąc kolokwialnie, swojski feel, tak się go swojsko odbierało, przyjaźnie, przyjemnie. Natomiast on realizował w tym momencie zupełnie inny cel. To nie jest takie uczucie, taka sympatia, to nie jest to, czego oczekujemy od prezydenta. I tutaj możemy się troszeczkę różnić, tak? Na zasadzie moje odczucia mogą być takie, że świetnie inspirował Robert Biedroń, a pan Żółtek świetnie dawał się polubić, ale niekoniecznie już jako prezydent. Na tej zasadzie. I to właśnie przez tą mowę ciała, przez te gesty, przez formułę wypowiedzi, przez strukturę wypowiedzi, te rzeczy możemy przeczytać, te rzeczy możemy obiektywnie ocenić.
Zauważył pan, że niektórym pretendentom do tytułu prezydenta RP zabrakło rozgrzewki otworu tak zwanego gębowego, co skutkowało monotonnym sposobem wypowiedzi.
Nie tylko monotonnym sposobem wypowiedzi, ale ogólnym spięciem. Na przykład Krzysztof Bosak w samym pierwszym wejściu miał bardzo nerwowe dłonie. Na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz w pierwszej swojej wypowiedzi zwracał się do Andrzeja Dudy, a wlepiony był wzrokiem bezpośrednio w obiektyw. Ręka jego pokazywała na Andrzeja Dudę, a wzrok był wlepiony w obiektyw. Po prostu jednym z ważnych elementów mowy ciała jest ta spójność, przewidywalność, otwartość kandydata. Jeśli kandydat jest spięty, usztywniony, nierozgrzany, to te elementy szwankują i popełnia się takie bardzo proste bardzo proste błędy.
No dobrze, no to ręce. Jak powinny wyglądać ręce w takim przypadku i kto tu się dobrze zaprezentował?
No, ewidentnie należy wyróżnić Szymona Hołownię. On tymi rękami nadawał sobie rytm, tempo, miał takie ręce tak zwanego dyrygenta, czyli on sobie dyrygował, nadawał rytm. Jeśli przyjrzą się Państwo właśnie wypowiedziom Szymona Hołowni, to jako jedyne te ręce były bardzo przewidywalne, spójne z tym, co mówi, bardzo ładnie nadawały, podkreślały to, co on mówi. Natomiast sam format debaty, czyli trochę przywiercenie kandydatów do pulpitu, trochę ich usztywniały. Niektórzy po prostu trzymali sztywno ręce na pulpicie, co jest oczywiście poprawną pozycją. Natomiast faktycznie Szymon Hołownia się tutaj wyróżnił.
Wiemy, że politycy przechodzą konkretne szkolenia z mowy ciała, szkolenia z tego, jak układać ręce. Znamy te wszystkie piramidki, które mają działać uspokajająco, ale czy dobrze to wygląda, kiedy ktoś używa tego w sposób nienaturalny?
No to właśnie jest wszystko kwestia wyszkolenia plus subiektywnej oceny tego, jak my postrzegamy danego kandydata. Nie zapominajmy, że zawsze patrzymy na kandydatów przez pewien efekt potwierdzenia, czyli jak już kogoś wstępnie lubię, no to będę go trochę łaskawiej oceniał. No, wszyscy podlegamy temu stylowi. Na przykład wielu osobom nie podoba się taki delikatny zaśpiew w głowie Roberta Biedronia, taka leciutka chrypka, ale znając Roberta Biedronia i znając więcej jego wypowiedzi, to jest jego naturalny sposób po prostu mówienia, bo on się tego nie wyrzeknie. Tak samo Marek Jakubiak ma piękny, dźwięczny głos. To jest jego naturalny sposób mówienia. Dla kogoś to może być jakieś takie sztuczne, patetyczne, może to tak brzmieć za bardzo rubasznie, ale to jest jego naturalny głos, z którego on po prostu korzysta, więc tutaj należy jednak uważać na ten efekt potwierdzenia i starać się dostrzegać te elementy, które wyszły dobrze, bądź też zaszwankowały. Tutaj jedna jest bardzo ważna uwaga. Dużo łatwiej jest kogoś znielubić. Dużo łatwiej jest kogoś zrazić do siebie mową ciała. Dużo trudniej jest u kogoś zbudować zaufanie. I to z reguły jest zawsze taki efekt w marketingu politycznym, że dużo łatwiej kogoś, brzydko mówiąc, ohydzić, a dużo trudniej zbudować ich zaufanie. Dlatego też nasz marketing polityczny, zarówno ten merytoryczny, jak i ten niemerytoryczny, wygląda właśnie w taki sposób, że wszyscy działają na to, kto gorzej wypadł, a mało się podkreśla tych pozytywnych rzeczy.
Dobrze, porozmawiajmy jeszcze o postawie, bo mamy ręce, mamy usta, a co z postawą? Na przykład Pawła Tanajno określił pan jako ekscentryczny smart casual. Co to znaczy?
No, smart casual to jest sposób, w jaki był ubrany. To jest po prostu zwykły strój na spotkanie biznesowe, a nie na pretendenta do urzędu prezydenta. I faktycznie ten strój był ekscentryczny, wyróżnił się na tle innych kandydatów, ale wyróżnił się w sposób negatywny, dlatego że nie spełniał głównego celu debaty, tylko spełniał cel Pawła Tanajno, który był akurat zupełnie inny. Plus do tego Paweł Tanajno bardzo się bujał, był dość agresywny w tej debacie na jednym tempie, więc pod kątem mowy ciała tak zrealizował swój cel, tak prawdopodobnie przemówił do ludzi, którzy również podzielają jego emocje, ale wyszedł dla osób, które nie znają jego apeli, nie identyfikują się z tym przekazem, wyszedł jako osoba trochę mniej przewidywalna, bo zwrócił uwagę, że właśnie ta spójność, przewidywalność czy otwartość w tej mowie ciała, którą się buduje, gdy się to robi źle, no to buduje się nieprzewidywalność, buduje się niespójność, nie buduje się tego zaufania. Tworzy się taką postawę, że coś tu jest nie tak z tą osobą, jest jakieś zagrożenie, ta osoba jest w jakiś sposób nieprzewidywalna i nie najlepiej się tego po prostu w tym momencie już słucha.
Nasz czas dobiega końca, ale jeszcze ostatnie pytanie. Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Na pewno, może nie na pewno, zadaję pytanie. Czy dla specjalistów do spraw mowy ciała, nauka tego, jak zachowywać się, gdzie patrzeć, jak spoglądać, jak mają wyglądać oczy, jest istotna?
Oczywiście, że jest bardzo istotna.
To w takim razie jak wypadli kandydaci, jeżeli o to chodzi?
Kandydaci, którzy mieli rozbiegany wzrok, na przykład Andrzej Duda miał rozbiegany wzrok, czy na przykład Paweł Tanajno, to wypadli, wyglądali gorzej, na przykład świetnie się pod tym kątem sprawdził Krzysztof Bosak, który pięknie patrzył się w obiektyw, później pięknie atakował mową ciała, atakował Andrzeja Dudę, naprawdę zrobił to bardzo fachowo, połączył to z silnie merytoryczną wypowiedzią, przez to wyszedł tak surowo, ale wyraziście na przykład i bezpośrednio patrzył się w kamerę, co generalnie jest na pewno lepsze niż rozbiegany wzrok. Więc ten wzrok też powinien być spójny. Jeśli zwracam się do kandydata, no to patrzę na niego przez chwilę, wyrażę szacunek. A na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz usztywnił się w którymś momencie i nie patrzył na kandydatów. Tak samo Marek Jakubiak. No jeszcze tylko chyba jeden, jak kończy się nam czas, zwrócić wartą uwagę na rekwizyty, które pojawiły się, czyli choćby wielki długopis Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest takim elementem właśnie przemów bardzo charakterystycznym, że pojawiają się gadżety, czy choćby tekst ustaw, które pokazuje się do kamery, że mam coś fizycznie, co też jest akcentem i typowym elementem właśnie technicznym przemawiania, elementem retorycznym.
A gadżety innych pretendentów, gadżety innych członków debaty?
No przede wszystkim trzeba umieć je pokazać. Krzysztof Bosak świetnie pokazał swoją książeczkę programową, to naprawdę należy pochwalić. Władysław Kosiniak-Kamysz przyniósł świetny, wielki długopis, który wszyscy widzieli, że jest to taki kąśliwy dowcip. Ale na przykład, gdy prezentowali projekty ustaw, to prezentowali dokumenty z malutkim druczkiem. Dlatego moim zdaniem powinni na przykład dać tam jakąś okładkę, na której jest napisane ustawa o rolnictwie, ustawa o czymś tam, żeby widzowie widzieli, co on trzyma w ręku, a nie jakiś tam pliczek z malutkim druczkiem, którym nie wiadomo o co chodzi. Te wszystkie takie drobne, małe akcenty są oczywiście do poprawy, pewnie w następnych debatach, natomiast to też są pewne omsknięcia, ponieważ no, profesjonalnym politykom ktoś podpowiada, ktoś stoi za nimi i mówi, słuchaj, zrób tak, weź te gadżety, pokaż to w danym momencie, odpowiedz tak na dane pytanie i tak dalej. I to wszystko przygotowują. To są takie drobne rzeczy, które nie zostały przygotowane.
I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie. Na pewno przy kolejnej debacie będziemy mieli możliwość do powrócenia do tematu i ocenienia, czy widoczny jest progres, czy regres w przypadku danych kandydatów. Państwa i moim gościem był Leszek Cibor, specjalista do spraw mowy ciała i autoprezentacji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, miłego dnia.
Miłego dnia i do usłyszenia. Jest godzina 12.28, już prawie 12.29, a słuchacie państwo.
Samopołudnie.